Tłusty czwartek, święto pączka. Dziś nie wypada po prostu go nie zjeść. Średnio zjemy 3 w ciągu dnia. W całym kraju dziś prawie 100 milionów. Każda piekarnia sprzeda dziś około 30 tysięcy sztuk pączków. Najtańsze są w supermarketach i dyskontach. Tam tradycyjny pączek z marmoladą, a nawet niekiedy z nadzieniem różanym. Kupimy za 70 do 90 groszy. W dobrych cukierniach ceny dochodzą nawet do 3,50 zł za jednego pączka. Ciastkarze z dziada pradziada są jednego zdania. Muszą dawać wyższą cenę, bo wybierają najlepszej jakości produkty i przygotowują słodkości według starych, rodzinnych, sprawdzonych procedur. A to wszystko po prostu kosztuje. Do tego zróżnicowane nadzienie z marmoladą, z nadzieniem różanym, jabłkiem, adwokatem. Ile zjemy, ile wydamy na pączki? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny Uniwersyteckie Radio Mors Uniwersytet Gdański, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tłusty czwartek, jemy pączki przez cały rok, nie opuszczało nas powodzenie finansowe. No to ile pączków dzisiaj panowie zjedzą?
Ja no, fanem słodyczy w ogóle nie jestem, no, ale jak już tłusty czwartek mamy, to ze 2-3 pączki pewnie zjemy. Natomiast mnie bardzo interesuje, jak już mówiłaś o tym, że 100 milionów dzisiaj zostanie kupionych i zjedzonych. Jak to się ma do całego roku? Czy to jest tak, że 100 milionów dzisiaj i 50-60 milionów przez resztę roku? Czy rzeczywiście ta tendencja w perspektywie całego roku też się utrzymuje?
No tutaj akurat badań nie zrobili na ten temat, ale patrząc po cukierniach, w każdej z nich zawsze są pączki, więc myślę, że są tacy, którzy nie rezygnują z pączka tego dnia.
No, dzisiaj się
Dariusz
chyba,
Wieczorek.
Dzisiaj się chyba nie da nie zjeść kilku pączków, bo właściwie wszędzie, gdzie się pojawiamy, to te pączki są. Tradycja zobowiązuje, kilka na pewno zjem.
Mm-hmm. Maciej Goniszewski.
Ja nie jestem specjalnym fanem, ale te, którymi poczęstowaliście nas w Radiu Gdańsk, były bardzo dobre. Także możliwe, że to będzie mój pierwszy i ostatni dzisiaj, ale nie jestem przekonana.
A łączycie te tradycje właśnie z wierzeniami, że zjedzenie kilku pączków, zjedzenie tłusto dzisiaj będzie sprzyjało fortunie naszej rodzinie na cały ten rok.
Będzie sprzyjało fortunie cukierników, to na pewno,
a no dobrze, naszej to się cukierników. Wydajemy nawet po kilkadziesiąt złotych na pączki tego dnia. Znaczy, mówimy, że 100 milionów zostanie sprzedanych, ale czy zjedzonych to też nie jest takie pewne, bo jednak trzeba przyznać, że czasami po tych dwóch pączkach już mamy serdecznie dosyć.
Tak, pamiętam takie czasy, jak jeszcze byłem dzieckiem, jak tata zawsze wracał do domu z 30-40 pączkami. Nikt nie był w stanie tego przejeść. O 13, 14, 15 to już nikt nie mógł patrzeć na te pączki, tylko szukaliśmy po sąsiadach, kto jeszcze by chciał.
No, te 100 milionów pączków to też nie jest tak bardzo dużo przecież. To raptem po 3 pączki na jednego Polaka statystycznego.
No to i też zależy od wielkości tego pączka, no bo są takie małe. Całkiem małe, tak są jest. Średnie, potrafią być też i ogromne. Ale jeśli jesteśmy przy temacie pączków, amerykańska firma Dunkin' Donuts, jedna z najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych, chce uwieść polskiego klienta, zainwestuje w sieć u nas w najbliższych latach, zainwestuje miliony dolarów. No i czy słynny amerykański donut ma szansę wygrać z polskimi pączkami i się okaże, że się przerzucimy w tłusty czwartek z naszych polskich cukierni na tę amerykańską?
Szczerze powiem, że nie wydaje mi się, chociaż z drugiej strony no, ten wpływ rozmaitych korporacji zasadniczo obniżania kosztów produkcji na nasze życie codzienne jest całkiem spory i widoczny w różnych miejscach, w różnych obszarach. Natomiast jeżeli chodzi o akurat tłusty czwartek i pączki, nie wydaje mi się, aby faktycznie ten projekt tutaj zakończył się jakimś oszałamiającym sukcesem.
Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest jeszcze wszystko kwestia zbudowania pewnej kultury i marki wokół tego produktu, bo swoich zwolenników na pewno to znajdzie, ale te pączki na pewno nie zastąpią pączków polskich, bardziej tradycyjnych. Raczej będzie grupa osób, podobnie jak jest znaną siecią kawiarni, które jak mają pójść na kawę, to tylko tam, a ta kawa wcale nie jest najlepszej jakości. Więc jeżeli zostanie zbudowana wokół tego kultura i będzie grupa osób, która będzie chciała tam chodzić, to tak, to ta sieć się przyjmie, ale na pewno nigdy nie zastąpi to naszych tradycyjnych pączków, a raczej będzie to dodatek po prostu nowego produktu na rynku.
Według mnie inwestor musi się liczyć z koniecznością dużej kampanii reklamowej, kosztownej na początek, żeby się przebić, że to jest coś, co może konkurować z pączkiem. To jedna rzecz. A druga rzecz to na polskim rynku pojawiają się już w tej chwili takie ciastka czy różne inne słodycze, które próbują konkurować z naszymi takimi tradycyjnymi, na przykład drożdżówkami czy innymi. I nawet w reklamach to jest podkreślane, że to jest lepsze niż te drożdżówki, bo się nie pobrudzisz i tak dalej. Ale jakoś w piekarniach nie widać tego, żeby to powodowało tutaj...
Drożdżówki mają powodzenie.
Tak.
W dalszym ciągu. No coś w tym jest. Dodam tylko, że mają powstać 44 lokale, które będą oferowały 26 rodzajów pączków i też przypominają mi się czasy, bo ta sieć przez moment gościła w naszym kraju, to było zdaje się kilkanaście lat temu i różnica w cenach pączków była kolosalna. Kiedy nasze kosztowały około 50 groszy, tamte to było kilka złotych za donata. To chyba rzeczywiście musi się wokół tego kultura zorganizować jedzenia tych konkretnych pączków, żeby to się przyjęło.
No tak, ale z drugiej strony, nawet jeżeli taki pączek czy donat kosztowałby kilka złotych, no to w gruncie rzeczy mówimy przecież o pewnej tradycji. To wydaje mi się, że to nie jest argument tutaj w gruncie rzeczy za jedzeniem lub niejedzeniem pączków. No, jeżeli pączek ma kosztować 50 czy 70 groszy, no to okej, no załóżmy kupimy 10 pączków, wydamy 7 zł. Pytanie, czy to jest faktycznie jakiś znaczący uszczerbek dla budżetów nawet skromnych.
Tak, tylko że ta sieć kawiarni będzie musiała się utrzymać przez cały rok, a nie tylko w tłusty czwartek. My do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Inwestorzy zagraniczni muszą liczyć się z tym, że będą traktowani już nie tak jak do tej pory w naszym kraju na uprzywilejowanych zasadach, ale będą konkurować z polskimi przedsiębiorcami na uczciwych, sprawiedliwych regułach, powiedział wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Szczegółów nie przedstawił, no ale to oznacza pewnego rodzaju zmianę kierunku. Dla kogo dobrze, dla kogo źle? Co może właściwie oznaczać to, co minister
to
powiedział?
Znaczy, szczerze powiem, że jestem zaskoczony tą wypowiedzią odrobinę, bo w tym momencie się dowiaduje, że inwestorzy zagraniczni są traktowani w jakiś inny sposób niż inwestorzy z Polski. Oczywiście tutaj kpię odrobinę. No i jest to z mojej perspektywy retoryka, takie w gruncie rzeczy polityczne pustosłowie, dopóki nie ma konkretnych projektów. No to w zasadzie trudno to jakoś bardziej komentować. Oczywiście dobrze by było, jeżeli władze państwowe czy samorządowe kierowałyby się czymś w rodzaju patriotyzmu gospodarczego. Natomiast no, z drugiej strony pamiętajmy o tym, że funkcjonując w warunkach Unii Europejskiej nie możemy stosować dyskryminacji ze względu na lokalizację siedziby danego podmiotu gospodarczego. Oczywiście tutaj w tej wypowiedzi pana wicepremiera Gowina pobrzmiewa taka teza, że dyskryminowane są podmioty polskie. Ja nie wiem, czy są i w którym miejscu. No, być może przydałoby się trochę więcej konkretów.
Proszę.
Wydaje mi się, że tutaj mieszają się jeszcze dwie rzeczy, bo Z jednej strony rzeczywiście duże firmy zagraniczne są zachęcane do tego, żeby tutaj otwierać swoje oddziały, zatrudniać pracowników, rozwijać się na tym rynku.
No może o te ułatwienia właśnie chodzi.
I te ułatwienia są dobre. Mhm. I te ułatwienia paradoksalnie są dobre, dlatego że jeżeli mamy możliwość ściągnięcia dużego inwestora, otworzyć oddział jego firmy, tak? Przykładowo firmy produkcyjnej w miejscu, gdzie to bezrobocie i tak jest bardzo duże, bo bardzo często to ma miejsce, to walczmy o te firmy. Tak? W zeszłym roku była sytuacja z jednym producentem samochodów, jak była bardzo silna walka o to, żeby go ściągnąć do Polski, chyba ze Słowacją, z tego co pamiętam, w chwili obecnej. Okej, walczmy, ściągajmy tych inwestorów, starajmy się w jakiś sposób te ułatwienia dla nich stwarzać, starajmy się stwarzać takie same ułatwienia dla dużych polskich przedsiębiorstw. Tak? Czyli pozwólmy tym firmom rozwijać się tutaj na rynku polskim, tworzyć też miejsca na rynku polskim, bo to wpłynie na rozwój gospodarki prędzej czy później. Natomiast miesza się tutaj bardzo często, i to też w wypowiedziach polityków i poprzedniego obozu, i obecnego obozu, miesza się firmy duże z firmami z sektora MSP. Dlatego, że o ile powinniśmy ściągać tych dużych inwestorów, małych i średnich przedsiębiorstw, i nawet tutaj na rynku trójmiejskim działalność, którą wykonuje Inwest Gda czy Inwest in Pomerania właśnie w ściąganiu zagranicznych inwestorów, to jest świetna robota i super, że to jest realizowane. Natomiast to, czego brakuje bardzo mocno, to trochę popuszczenia pasa firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego że tak naprawdę ten sektor jest w stanie bardzo dynamicznie wprowadzać i innowacje, o których tyle się mówi, jedno oklepane słowo, i wpłynąć na dynamiczny rozwój, i tworzenie PKB, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że do dużym firmom tworzy się te ułatwienia, to w którymś miejscu trzeba przesunąć środek ciężkości, jeżeli chodzi o kontrolę. I w chwili obecnej ten środek ciężkości, jeżeli chodzi o kontrolę różnych instytucji, jest przesunięty na firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli to zmienimy, to naprawdę wspierajmy dalej i ściągajmy te duże podmioty zagraniczne. Nie ma z tym najmniejszego problemu.
Namawiajmy je, żeby współpracowały z naszymi firmami, prawda?
Z małymi firmami, dokładnie tak.
Może jest możliwość, żeby właśnie je zachęcać, ściągając tutaj, ale żeby w jakimś sensie spowodować, żeby jednak ta współpraca była. Panowie dyskutują, który z nich zabierze głos, proszę.
Ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, co mówił przedmówca, że tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Czy przypadkiem nie chodzi o to, że teraz będą wzmożone kontrole na firmy zagraniczne, tak jak do tej pory miało to miejsce w przypadku małych i średnich firm. Jeżeli tak się stanie, no to oczywiście to nie jest dobry kierunek. Powinien być wręcz przeciwny, czyli powinniśmy stworzyć polskim firmom takie warunki, jak miały, powiedzmy, jeżeli były do tej pory uprzywilejowane spółki zagraniczne. Generalnie Polska jest jednym z krajów, które od kilku lat utrzymuje się jako najlepsze do inwestycji dla inwestorów zagranicznych w naszym regionie.
No, mówi się, że jesteśmy aż ulubieńcem zagranicznych firm.
I te argumenty, które inwestorów przekonują, to wcale nie są jakieś ulgi podatkowe, czy powiedzmy mniejsze kontrole, tylko po pierwsze to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, po drugie to, że mamy dobrze wykwalifikowane kadry i do tego jeszcze tanie. A to, co przeszkadza, to jest właśnie administracja. Więc jeżeli się okaże, że w wyniku tych zapowiedzi, które słyszeliśmy, administracja się jeszcze bardziej zainteresuje zagranicznymi spółkami, to raczej będzie zniechęcenie ich do przychodzenia do Polski niż zachęcenie.
Znaczy, jeżeli można tylko, no tutaj obaj panowie chyba dotknęli sedna, mianowicie być może trzeba wrócić do koncepcji, czy też do pewnego ogólnego konceptu przyjaznego państwa. To jest problem faktycznie, że państwo nie jest przyjazne. Po prostu obywatele w różnych miejscach, na różnych polach, nie tylko przedsiębiorcy przecież, są w różny sposób tutaj faktycznie może nie tyle jakoś bardzo naciskani, ale...
Ale zniechęcani do tego, żeby na przykład tworzyć własną działalność gospodarczą, prawda? Bo jeśli porozmawiamy z młodymi ludźmi, no i nie tylko młodymi, i zapytamy, gdzie woleliby pracować, czy założyć własną firmę, czy i się rozwijać i tworzyć coś zupełnie innego i być sobie samym sterem i okrętem, i żeglarzem, to dać im z drugiej strony możliwość pracy u kogoś, w większości wybierają pracę na etacie.
Tak, ale no, jest rzecz taka, że mali przedsiębiorcy skarżą się na dokuczliwość kontroli czy z urzędów skarbowych, czy z ZUS-u. Natomiast duże podmioty, urzędnicy z kolei skarżą się na... czy też noszą się z różnymi obawami związanymi z tak zwanymi, to jest już wręcz takie symboliczne, z tak zwanymi trzyliterowymi instytucjami. Naprawdę trudno się funkcjonuje, trudno się podejmuje decyzje w momencie, w którym cały aparat państwa, który jest przecież aparatem przymusu, aparatem władzy, zwyczajnie zagraża na różnych poziomach bardzo różnym podmiotom.
Mm-hmm. A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny, Uniwersyteckie Radio Mors, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. To jeszcze na moment wracając do sprawy związanej z zagranicznymi inwestorami. Władze Rumunii uznały, wczoraj się pojawiła taka informacja, że zmiany, które są w Polsce, to szansa, aby strumień zagranicznych inwestorów mógł popłynąć z Polski do Rumunii właśnie. I czy my tutaj mamy się czego obawiać, że rzeczywiście
tak, brawo dla władz,
uciekną?
Brawo dla władz Rumunii i zacznijmy w końcu myśleć w podobny sposób w Polsce.
No ale przypomnę, że prezes Olechnowicz zwrócił uwagę, że jak uciekną inwestorzy zagraniczni, no to spadną też płace w niektórych profesjach bardzo pilnie poszukiwanych, więc będzie można sobie pozwolić zatrudnić bardzo dobrych pracowników. Więcej.
Tak, zdecydowanie, dlatego że duże firmy bardzo mocno powodują wzrost płac w chwili obecnej, w szczególności w branżach tych najbardziej zainteresowanych w Trójmieście outsourcingowych, czyli IT. Na pierwszym miejscu, gdzieś na drugim, trzecim miejscu kwestia usług księgowych, więc te stawki cały czas rosną. Wyjście dużych firm z naszego rynku z jednej strony spowoduje rzeczywiście możliwość zatrudnienia przez firmy mniejsze, polskie osób na niższych wynagrodzeniach. Z drugiej strony na pewno spowoduje, że część osób ucieknie za granicę, dlatego że będzie chciało utrzymać status finansowy, który miała wcześniej, więc część tych pracowników pewnie stracimy, co jest już aspektem negatywnym. A trzecia rzecz, no jednak gdzieś cały czas istnieje szansa współpracy pomiędzy firmami małymi a dużymi, które na ten rynek przychodzą. Też byśmy to stracili, czyli to nie jest tak, że są tylko pozytywne aspekty jednej lub drugiej sytuacji.
No to ja dodam jeszcze jeden, bo pamiętam, że prezes Olechnowicz jest zaangażowany w kursy informatyczne dla ludzi od podstaw. W związku z tym jakby tacy informatycy nagle zostali bez pracy, bo zachodni inwestorzy by uciekli, no to nie byłoby już potrzeby tworzenia takich kursów, a to szkoda, bo dużo ludzi pewnie się na to załapuje
tylko
i korzysta na tym.
Trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze, na razie nie mają ci duży przedsiębiorcy powodów wychodzić z Polski, poza spekulacjami, przewidywaniami, jakimiś takimi plotkami, to nic konkretnego na razie nie mamy, co by ich mogło do tego skłonić. A po drugie, to nie jest takie proste przenieść takie duże centrum obsługi, bo trzeba znaleźć po pierwsze ludzi odpowiednio wykształconych, po drugie odpowiednie miejsce, odpowiednie biura i po trzecie, no, że tak powiem, tutaj stworzono już jakąś kulturę, tych ludzi już trochę wyedukowano. To jest jakaś inwestycja, z której się tak łatwo nie rezygnuje.
Znaczy ja się zgadzam tutaj z kolegą. Faktycznie no, trzymam kciuki za Rumunię, bo to piękny kraj, choć bardzo jeszcze ubogi i o bardzo słabej infrastrukturze. Mentalność jednak Rumunów jest inna, ja bym powiedział, nie europejska, znaczy mniej europejska niż Polska i za bardzo nie wierzę tutaj w to, żeby gremialnie inwestorzy zagraniczni z Polski się przenosili właśnie do Rumunii.
Może rzeczywiście będą zdrowe zasady zdrowej konkurencji i rzeczywiście może przyjdzie ta pomoc dla małych i średnich firm i my na to liczymy i będziemy się tego trzymać. Jak nie zagraniczny kapitał, to może tutaj znajdzie się pomysł na pchnięcie gospodarki. Bank Zachodni, WBK i Infini chcą przetestować nowy model wsparcia innowacji. Do współpracy zaprosili polskie uczelnie. Sporo się mówi ostatnio o konieczności zwiększania współpracy poszczególnych sektorów polskiej gospodarki w celu podniesienia poziomu jej innowacyjności. Najczęściej w kontekście finansowania osiągnięć naukowych i wprowadzania ich na rynek. Na realizację rynkowego eksperymentu zdecydował się właśnie Bank Zachodni WBK i Fundusz Venture Capital Infini, informuje Puls Biznesu. Do współpracy zaprosili uczelnię Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnikę Białostocką. Strony podpisały list intencyjny, no i teraz przystąpią do pilotażowego programu. Czyli mamy finansowanie, mamy zaplecze naukowe. Jaki może być efekt końcowy? No i czy polskie firmy będą zainteresowane, żeby skorzystać właśnie z takiej formy pomocy, czyli i finansowania, i burzy mózgów, no, najlepszych?
Znowu pozostaje trzymać kciuki, chociaż pierwsze bociany przyleciały do Polski, co nie znaczy, że wiosna już nadeszła. Tutaj w gruncie rzeczy mamy do czynienia z dość podobną sytuacją. Do tej współpracy, czy do komercjalizacji badań w obecnych warunkach systemowych, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania uczelni publicznych, no niestety, ale ta sytuacja sprawia, że ta komercjalizacja jest bardzo trudna. Oczywiście do odważnych świat należy i tutaj no, pozostaje trzymać kciuki właśnie za BZWBK oraz za Fundusz Venture Capital. Natomiast czy to przedsięwzięcie zakończy się sukcesem, zobaczymy.
Ja bym nie powiedział, że to są pierwsze bociany, bo takie kredyty na innowacje czy finansowanie innowacji najróżniejszych funkcjonują już na polskim rynku. Tutaj najlepszym przykładem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, poprzez który inne banki finansują innowacje. Takie produkty ma Bank Millennium, PKO S.A., jeszcze kilka instytucji, Deutsche Bank z tego co pamiętam, więc generalnie są takie produkty, można z nich korzystać. One są skierowane zarówno do naukowców, którzy chcą komercjalizować, jak i do startupów, które chcą wprowadzić jakieś nowe rozwiązania na rynek. I powiedziałbym, że z drugiej strony też uczelnie starają się zmienić nastawienie wewnątrz.
Bo na razie to jest trudny przeciwnik.
Odbywają się szkolenia dla naukowców, jak mają komercjalizować swoje badania. Tu jest ten problem, że często to są, nie wiem, chemicy, biologowie, którzy nie mają specjalnego pojęcia, jak się poruszać w świecie biznesu. I te szkolenia, które są w tej chwili dla nich tworzone, na które można zaproszenia znaleźć, właśnie są, żeby rozwinąć tą wiedzę ekonomiczną. Jak mają to, co stworzyli, to, co zbudowali, wymyślili, wdrożyć na rynek. Znaczy, więc to jest proces, który trwa i to jest jeden z kroków w tym procesie, ten projekt WBK.
Znaczy, no jest oczywiście dyskusyjne, czy dobry albo wybitny chemik, tudzież biolog powinien być również dobrym menedżerem, albo czy on aby na pewno potrzebuje jakiejkolwiek wiedzy ekonomicznej, żeby komercjalizować wyniki swoich badań, które mogą być wykorzystane biznesowo. Zgadzam się, że uczelnie próbują zmieniać swoje nastawienie, natomiast no, to oznacza, że to nastawienie jeszcze wymaga zmiany.
Jeszcze do tego ostatnie lata, poprzednia perspektywa finansowa z Unii Europejskiej i jeszcze ta perspektywa, chociaż w mniejszym stopniu, nauczyły osoby szukające finansowania tego, że to finansowanie jest bezzwrotne. I bardzo często rozmawiając, nieważne, czy to są osoby z uczelni, czy to są młodzi przedsiębiorcy, jeżeli poruszany jest temat finansowania zwrotnego, nawet jeżeli to finansowanie miałoby być bez oprocentowania, bez marż, bez prowizji, ale tak, sam kapitał, który bierzemy, trzeba zwrócić, to zainteresowanie jest rosnące, ale nadal bardzo, bardzo niskie. To, co z kolei cieszy, porównując program BZWBK do programu Banku Gospodarstwa Krajowego, to, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją publiczną, która ma w celach wpisane takie wsparcie. BZWBK nie musi tego robić, cieszy, że to robi. I mam nadzieję, że to będzie pierwszy krok w ogóle współpracy korporacji z młodymi firmami, dlatego że będąc na różnych spotkaniach, czy w Berlinie, czy w Hiszpanii, okazuje się, że tamte kraje są znowu parę lat przed nami, bierzmy z nich przykład, i tam współpraca dużych firm, czy banków, czy firm telekomunikacyjnych, czy jeszcze innych przedsiębiorstw, bardzo dużych, z małymi firmami, wcale nie polega na jakimś, czy finansowaniu zwrotnym, czy bezzwrotnym. A polega głównie na tym, że te firmy tworzą możliwość wdrożenia różnego rodzaju produktów, które te młode firmy rozwijają, właśnie w ich działalności. I tym samym trafienia od razu do setek tysięcy czy milionów klientów za parę procent udziałów, które tej dużej firmie się oddaje. I niech przykład BZWBK będzie jako ten pierwszy rzeczywiście fajny, bo tak jak mówiłem, BZWBK nie musi tego robić.
A z drugiej strony jest to bank nastawiony na zysk, więc będzie pilnował, żeby dana rzecz doszła do skutku.
Dokładnie tak. I niech to będzie pierwsza, niech to będzie pierwszy jakiś taki bodziec dla innych dużych i nie tylko dużych firm, które zaczną współpracować ze startupami.
No, do tej pory na uczelniach badania były realizowane po to, żeby sprawdzić tezę naukową, nie sprzedawać wyników, tylko właściwie dowód przeprowadzony i chowamy odkrycie do szuflady, nic się z tym dalej nie działo. Tyle tylko, no,
że są przypadki, kiedy takie badania
czuł się spełniony.
Są komercjalizowane. No, teraz taki najbardziej znany przykład to jest chociażby lek, który stworzył pan profesor Węgrzyn, który dotyczy choroby, którą nikt się nie zajmował do tej pory. I lek, który on opracował, wymyślił, w tej chwili jest badany w Londynie i on niedługo prawdopodobnie wejdzie na rynek, więc są przykłady komercjalizacji skutecznej, także w Gdańsku.
To są fajne przykłady, ale one nadal są w mniejszości i one będą w mniejszości, dopóki finansowanie instytucji czy uczelni publicznych będzie wyglądało tak, jak wygląda. Czyli profesor ma pozyskać dla siebie grant, dla siebie i dla swojej katedry, który tą katedrę utrzyma przez kolejne, załóżmy, 2 lata.
Ale produktem końcowym za bardzo się nie interesują.
Nie produkt końcowy jest istotny, tylko w wielu przypadkach, oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale w wielu przypadkach celem jest to, żeby zapewnić finansowanie i nawet jeżeli taki profesor czy doktor, który pozyskuje to finansowanie, ma olbrzymie ambicje związane z tym, żeby rozwinąć ciekawy produkt, to na pierwszym miejscu zawsze będzie to, żeby utrzymać katedrę i utrzymać swoje wynagrodzenie.
Ale na szczęście u nas radzą sobie też i młodzi, którzy niekoniecznie muszą liczyć na pomoc uczelni. I taki przykład trójmiejski, nastolatka, ucznia trzeciego LO w Gdyni, który stworzył aplikację dla głuchoniemych, która okazała się fenomenem. Na początku to nie miała być dla głuchoniemych, tylko w zupełnie innym celu stworzona. No ale się okazuje, że nawet ONZ teraz chce z nim współpracować i pewnie nie byłoby to możliwe, gdyby nie wszedł prywatny fundusz, który na początek zainwestował 400 tysięcy. Teraz się mówi o tym młodym wynalazcy, że jest milionerem, choć to jeszcze nieprawda.
To oczywiście liczenie tych milionów przez pryzmat wartości majątku, a nie ilości pieniędzy na koncie. Natomiast tutaj jedną rzecz tylko sprostuję z tego, co powiedziałaś, bo fundusz zainwestował w poprzednim tygodniu, tak? Czy informacja o finansowaniu była w poprzednim tygodniu.
Czyli wyczuł interes po prostu, tak?
Tak, ale jak sam zainteresowany powiedział, to rozmawiał z wieloma funduszami i rzeczywiście na pewno tak było, ponieważ aplikacja była bardzo, bardzo głośna już wcześniej. Temu młodemu człowiekowi udało się stworzyć coś, co zainteresowało wiele instytucji na rynku, zainteresowało również ONZ i udało się stworzyć coś, co rzeczywiście rozwiązuje pewien problem na świecie. Nieważne, jak do tego doszedł, tak? Bo na początku rzeczywiście aplikacja miała inny cel, później ten cel został zmieniony, ale udało się stworzyć naprawdę, naprawdę fajny produkt, którym zainteresował się dopiero fundusz. Więc tym bardziej to cieszy, że osoba w wieku 18 lat stworzyła produkt, który ma szansę odnieść sukces na rynku międzynarodowym.
A ile jest takich przypadków u nas na Pomorzu, które można wiązać z tym, że zakończą się sukcesem? Bo w sumie ta aplikacja, znaczy produkt właściwie prosty, najtrudniej wpaść na prostą rzecz, która będzie odpowiedzią na wielkie zapotrzebowanie.
Tutaj chyba najlepszą odpowiedź mógłby udzielić nam Starter, nasz inkubator gdański, gdzie jest prowadzony program Started Rocket i gdzie wytypowano 9 na razie takich projektów, które będą dalej wspierane, finansowane, wspierane też wiedzą. I to są potencjalne takie produkty, które mają szansę zaistnieć. Czyli mamy konkretną liczbę, 9. Ale prawdopodobnie takich projektów, które by rokowały, które miałyby szansę, jest więcej. No tyle, że są na różnych etapach na razie rozwoju.
Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że tutaj Starter skupia się też na projektach bardziej software'owych. I tutaj mamy rzeczywiście wytypowane, tak jak Maciek mówi, te 9 projektów, które ma szansę w tej działce. Mamy też firmy usługowe, o których nigdy nie będzie tak głośno i one nigdy nie będą tak sexy jak na przykład ten produkt. Media nie będą się o tych firmach rozpisywać, bo to nigdy nie będzie tak medialne, tak nośne i nie będzie rozwiązywało tylu problemów. A te firmy software'owe też odnoszą tutaj na rynku lokalnym nie tylko sukcesy usługowe. Do tego mamy firmy, które wchodzą w działki bardziej wynalazcze, działkę badań i rozwoju, czy działkę produkcyjną. I tutaj Starter akurat tymi projektami będzie trochę mniej zainteresowany, też ze względu na to, że tam potrzebne są dużo większe pieniądze i na to, żeby je rozwijać. Ale takie firmy też na rynku tutaj lokalnym się rozwijają i też znajdują uznanie inwestorów, ale to będą trochę inni inwestorzy niż ci, którzy zainwestowali właśnie w aplikację FiveUp.
No to jeszcze mówiliśmy o burzy mózgów. To jak ona wygląda w Clipsterze? Coś tam się kroi przy okazji? Możemy porozmawiać?
Tak, tutaj w Clipsterze, czyli w akceleratorze, który też realizujemy we współpracy z inkubatorem Starter. W zeszłym tygodniu odbyła się prezentacja projektów, które udało się rozwinąć przez ostatnie kilka miesięcy. I też jest kilka bardzo fajnych projektów.
Takich, które rokują na przyszłość.
Część to są projekty, które prawdopodobnie nigdy nie będą projektami wycenionymi na 5, 10, 15 milionów złotych, ale mają bardzo dużą szansę sukcesu rynkowego i rozwoju do pewnego poziomu. A część, w tym między innymi również produkty z branży bio i bioinformatyki, czyli przykładowo aplikacja, która ma wspierać diabetyków w chorobie i tym tak
ułatwiać życie generalnie.
Ułatwiać życie w trakcie choroby. Więc tutaj też bardzo, bardzo fajne projekty się pojawiają i mam nadzieję, że też niedługo będzie o nich słychać.
Tylko że Clipster ma inną rolę. On ma za zadanie jeszcze bardziej wstępny etap niż to ma w Starterze. Tak. Czyli tam jest pomysł i on może być zweryfikowany negatywnie, kompletnie, że nie zajmuj się tym, zajmij się czymś innym.
Ale ułatwia kreatywność też wśród ludzi, rzeczywiście.
No i jeżeli można spuentować, no, żyjemy w takich czasach, w których innowacyjność wyrastają jak takie grzyby w lesie, w różnych najmniej spodziewanych miejscach. I niekoniecznie na uczelniach, czyli w miejscach, w których ta wynalazczość jakoś domyślnie powinna się pojawiać. W gruncie rzeczy dostęp do technologii, dostęp do wiedzy technologicznej jest w tym momencie nieograniczony i bardzo, bardzo tani. To znaczy, no, wystarczy mieć komputer z dostępem do internetu, żeby po prostu do tej wiedzy, do najnowszej wiedzy światowej mieć dostęp. No, ten przykład, 18-latka z Gdyni, pokazuje tylko, że możemy się spodziewać kolejnych tego typu wynalazków, czy też produktów, aplikacji, Polacy są generalnie chyba dość kreatywnym narodem i możemy się spodziewać tego typu właśnie takiej oddolnej innowacyjności w różnych miejscach.
Żeby nie było tak słodko, to ja może wspomnę o tym, mówiliśmy o inwestorach zagranicznych i o tym, że dlaczego oni przychodzą do Polski, a dlaczego nie, to wśród barier oni wymieniają małą innowacyjność polskiej gospodarki. Więc nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy dużo pomysłów, to jednak to jeszcze jest...
Ale gospodarki
jest to...
czy kreatywność ludzi?
Nie, gospodarce.
Innowacyjność gospodarki to jedno, natomiast umiejętność twórczego, kreatywnego myślenia, to co innego, raczej indywidualnie niż zespołowo.
Tak, ale skąd się bierze to, że skoro indywidualnie jesteśmy tak innowacyjni, to dlaczego zbiorowo nie jesteśmy innowacyjni?
Weźmy pod uwagę jeszcze taką rzecz, że
sobie nie ufamy.
My rozmawiamy głównie o rzeczach, o których wiemy. I czy z naszego, czy bardziej z krajowego podwórka oceniamy przedsięwzięcia, które się w jakimś stopniu udały, a udają się te, które nie wymagają wielu pieniędzy na rozwój i na to, żeby wyjść na przykład na rynki zagraniczne. Niestety zagraniczni inwestorzy oceniają innowacyjność nie przez pryzmat software'u i nie przez pryzmat nowych aplikacji, które są wymyślane, które są bardzo, bardzo fajne, tylko przez pryzmat na przykład tego, kto wymyślił drona, kto wymyślił druk 3D. My jesteśmy mistrzami w rozwoju druku 3D i rzeczywiście to nam fajnie wychodzi, ale to nie my wymyśliliśmy druk 3D. Jeżeli to oceniamy jako innowacyjność, to niestety innowacyjni nie jesteśmy. I to jest ta różnica w naszej ocenie i ocenie zagranicznych koncernów.
No to jeszcze parę informacji o ogniotach. Polska musi zwrócić prawie 500 mln zł. Projekty za unijne pieniądze okazały się niewypałami. Dowód biometryczny, e-zdrowie, system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Te systemy informatyczne, mimo lat pracy, mimo wydanych milionów złotych, nie zostały ukończone. W związku z tym trzeba będzie zwrócić prawie 500 mln złotych. No i tak się zastanawiam, jak może do tego dojść, że aż takie pieniądze trzeba zwracać. W którym momencie, kiedy jest ten moment, kiedy zauważamy, że jednak projekt nie wypali i może jednak lepiej nie brać się za niego?
Ja bym zaczął od tego, że trzeba powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało. Bo tak powiedzenie 500 mln, to jak w tych reklamach, czy trzy psy Eskimosa to dużo, czy mało. Więc te 500 mln to jest chyba na razie największa kwota, jaką Polska musiała zwracać. Do tej pory taką poprzednią rekordzistką była kwota za dopłaty do rolnictwa, tam było 90 milionów euro, czyli kwota po przeliczeniu mniej więcej podobna, a nasza trochę niższa. Ale z drugiej strony, na przykład w zeszłym roku, w połowie roku, francuski koncern EDF, który jest też obecny w Gdańsku, musiał oddać 1,5 mld. I tam menadżerowie twierdzili, że to nie jest taka kwota, która mogłaby zaważyć na wyniku finansowym, że spoko, poradzimy sobie z tym 500 mln.
Tutaj mamy na kilka pomysłów te 500 mln.
A tu jest kilka pomysłów i na dodatek niezrealizowane są 4 na 30 parę, które były zrealizowane.
Znaczy ja mam takie poczucie, że projekty innowacyjne, a jednak projekty informatyczne, duże projekty informatyczne mają w sobie ten element innowacyjności. No, charakteryzują się jednak, albo przynajmniej powinny się charakteryzować, wysokim poziomem ryzyka. Cały problem polega na tym, że urzędy, czy szerzej instytucje publiczne nie akceptują żadnego ryzyka. W związku z tym można zapytać, czy są w stanie strukturalnie w ogóle realizować jakiekolwiek projekty innowacyjne. Mamy tutaj właśnie przykłady kilku projektów, które miały być faktycznie innowacyjne, które się nie udały. Ja bym powiedział, że bardzo się cieszę z każdej tego typu porażki dużych projektów publicznych z jednego powodu, mianowicie jeszcze kilka takich porażek i naprawdę będziemy musieli usiąść do stołu, czy do okrągłego stołu i zacząć dyskutować na poważnie na temat skuteczności, na temat efektywności realizacji projektów publicznych w Polsce.
No i to chyba już powinniśmy usiąść do tego stołu.
Zdecydowanie już dawno, natomiast każda taka porażka, mam wrażenie, że przybliża nas do tego momentu.
W 100% zgadzam się z tym, co powiedział Darek. Tu trzeba jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. My w chwili obecnej nie oceniamy, ile projektów zakończyło się sukcesem, tylko oceniamy, ile mamy pieniędzy zwrócić, a to znaczy, ilu projektów nie rozliczyliśmy przed Unią Europejską. Bo to, czy z tych 30 paru innych projektów udało się je rozliczyć, to wcale nie znaczy, że one są sukcesem biznesowym i są sukcesem pod względem wdrożenia i udaje się je w pełni wykorzystać w taki sposób, w jaki wykorzystać byśmy je chcieli. Mhm. Zgadzam się też z tym, co powiedział Maciek, że 500 milionów, czy to jest dużo, czy mało? 500 milionów poszło w ostatnim rzucie na małe i średnie przedsiębiorstwa w jednym z programów, tak? W programie 8.2. Które z tych projektów zostały zakończone sukcesem biznesowym, takim, w którym rzeczywiście wpłynęło to na innowacyjność tych firm, na rozwój tych firm, na zwiększenie ich przychodów, automatyzację procesów? Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nie więcej niż 20%. Mhm. Tak? Czyli i wydaje mi się, że jeżeli byśmy to zbadali, to dużo bym się nie pomylił. A jednak te projekty zostały rozliczone. Co prawda nie były projekty publiczne, ale te projekty zostały rozliczone. Czyli zdecydowanie powinniśmy zastanowić się nad tym, jak projekty publiczne powinny być realizowane. Powinniśmy uwzględniać w nich ryzyko, ale powinniśmy też przynajmniej dla swojego wewnętrznego sumienia stwierdzić, czy coś jest sukcesem, czy nie jest sukcesem wdrożeniowym, niezależnie, czy Unia Europejska nam to rozliczyła.
No i więcej niestety nie porozmawiamy. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o lataniu po bandzie. Do tego tematu wrócimy innym razem. Jeszcze głos od słuchacza. Kreatywny, młody człowiek, nie z Gdyni, a z Lęborka. Chodzi o tego 18-latka. Tak, z Lęborka, to prawda, ale ze szkoły z Trójki w Gdyni. Czyli
teraz każdy się bije z tego miasta.
Razem mieliśmy rację, ale obyśmy mieli jak najwięcej... obyśmy mieli jak najwięcej tego typu problemów. Ja myślę, że nasza gospodarka by tylko na tym zyskała. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny Uniwersytet Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańskiej. A jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.